pojęć, które wymagają bliższego rozważenia, przyjrzenia się im i być może nawet i korekty. Dlatego też proszę nie być za złe mnie czy komukolwiek z braci, jeżeli właśnie czasami tak jest, że my pewne rzeczy staramy się prostować, przedstawiać zgodnie czy to z kontekstem biblijnym, czy też z faktami historycznymi, czy też zgodnie ze słownictwem, jakie jest użyte, czyli tym oryginalnym tekstem, jakim dysponujemy, czyli tym, co jest zapisane w Biblii. Na pewno sobie część z Was, przynajmniej ci, którzy byli obecni, przypominają, że mówiłem właśnie o pewnych takich pojęciach i koncepcjach, które są błędne i one po prostu się tak przyjęły i zakorzeniły się, że dosłownie dzisiaj większość ludzi wcale nie zdaje sobie sprawy z tego, że są one niewłaściwe, że należałoby się z nimi rozstać. I poprzednim razem między innymi zwracałem uwagę na kilka takich kwestii, ale szczególnie mocno podkreślałem, że słowo Kościół nie jest biblijnym określeniem i Biblia, że nie mówi absolutnie o Kościele. Ja wiem, że to się tak mocno wpisało w nasze słownictwo, w nasz język, że ono się pojawia czasami. Tak jak mówiłem, że pojęcie Stary Testament jest niewłaściwe, Nowy Testament jest niewłaściwe. I czasami nam to po prostu jakoś tak się zdarzy, że używamy tych pojęć. Ale one są niewłaściwe, nie są biblijne. Bóg nie chce, na pewno, jestem pewny w 100%, abyśmy takich pojęć używali. I poprzednim razem między innymi, dlatego jest to też czasami takie przykre, że nie wszyscy jesteśmy obecni i do pewnych spraw trzeba nieraz wrócić, bo jednemu może bratu, siostrze leży na serce taka kwestia, takie zagadnienie, innemu inne, a wszyscy mamy dążyć do jedności. A zatem jest właściwą rzeczą, aby być też otwartym i na stanowisko drugiego brata, i kolejnego, i po prostu całej wspólnoty. Ale mówimy o tych sprawach nie po to, aby dzielić, aby ktoś się nie poczuł dotknięty w żadnym stopniu, ale aby po prostu to zrozumienie było coraz lepsze. Abyśmy doświadczali tego, co Bóg pragnie właśnie położyć nam na sercu. Otóż pojęcie Kościół, jak podkreślałem, może celem tylko przypomnienia. Pojęcie Kościół jest niebiblijne choćby z kilku powodów. Przede wszystkim, ponieważ takie słowo nie występuje w Biblii. Powiedziałem, że w całym cyklu takich moich wystąpień będę nawiązywał do pewnych, czy to przeinaczeń spowodowanych niecelowo, a więc nie podejrzewamy tłumacza o jakieś działanie celowe, ale mamy też do czynienia z tendencyjnymi właśnie tłumaczeniami, przeinaczeniami, mamy do czynienia z pewnymi błędami, mamy do czynienia właśnie z różnymi pojęciami, które źle się po prostu też kojarzą, które chociaż się zadomowiły i przyjęły. I między innymi podkreślałem, że Biblia hebrajska zawiera dwa określenia, kahal i edach. I one w Septuagincie zostały, czyli tym greckim tłumaczeniu Biblii hebrajskiej, zastąpione przez eklesję oraz synagogę. To są synonimy, czyli znaczą dokładnie to samo. Mówią o zgromadzeniu, o zebraniu, o zborze, o wspólnocie. I powiedzieliśmy też sobie, celem przypomnienia, krótko tylko, że pierwotnie te pojęcia nie miały nawet znaczenia religijnego. I między innymi zakończyłem wywód na ten temat tekstem z Dziejów Apostolskich, z 19 rozdziału i tam 39, bodajże 40 werset, który kończy się, że urzędnik miejski rozwiązał eklesję, zgromadzenie, które tam akurat podniosło tumult przeciwko Pawłowi i innym jego współpracownikom. Kojarzycie, znacie doskonale te fragmenty, nie ma potrzeby tego odczytywać. Ale powiedziałem również, że pojęcie Kościół
dopiero pojawiło się w drugim stuleciu, a później w sensie hierarchicznej już instytucji w czwartym stuleciu. Justyn Męczennik jako pierwszy i właściwie Ignacy używał tego słowa, ale w sensie monarchicznym, jeśli chodzi o status biskupów i również instytucji klerykalnej, eklezjalnej, zastąpione zostało właśnie słowem Kościół i w znaczeniu kościoła hierarchicznego, jedynego, właściwego, prawdziwego kościoła od czwartego stulecia. I taką właśnie instytucję, taki twór dał mu początek cesarz Konstantyn Wielki. A zatem są to pojęcia, które zrodziły się i które wpisały się właśnie w świadomość ludzi, a podłożem tego był antyjudaizm, antysemityzm. Wynikało to z teologii zastępstwa. Oto nowy twór, nowe pojęcie, nowy lud, Kościół, który zastępuje tego niedobrego Izraela. Powiedzieliśmy też, że w czasach reformacji właśnie to światło zaczynało docierać do wielu ludzi. Wielu badaczy, znających języki oryginalne, odważyło się w swoich tłumaczeniach wyraźnie to podkreślić i nie użyło słowa Kościół ani razu. My wiemy, że to słowo Kościół wywodzi się od łacińskiego castellum, czeskie kostel, polskie kościół. I nie ma ono nic wspólnego, bo znaczy zamek, warownię, twierdzę, nie ma nic wspólnego z eklesją, czy też synagogę, a więc zgromadzeniem, zebraniem, czy też i później dopiero jako miejsce też zebrań czy zgromadzeń. I powiedziałem też celem przypomnienia, że jednym z pierwszych właśnie był Tyndale, William Tyndale, który na początku XVI stulecia w swoim tłumaczeniu w 1525 roku jego Nowy Testament, używam tego określenia dla tutaj może szerszego odbiorcy, czyli pisma mesjańskie, zostały wydane w języku angielskim w oparciu o wcześniejszy przekład, oczywiście jeszcze rękopis Johna Wycliffe'a, ale już o wiele doskonalszy był to przekład Tyndalego. Ani razu nie użył słowa Kościół, ale zawsze właśnie tłumaczył to jako zgromadzenie, jako zebranie, jako ewentualnie podobne, pokrewne określenia. Niestety właśnie Tyndale został spalony na stosie przez Kościół, przez przedstawicieli Kościoła, przez hierarchów. Marcin Luther w swoim tłumaczeniu w 1535 roku, jego Biblia, mam zresztą takie tłumaczenie Marcina Lutra w języku niemieckim, nie użył ani razu słowa Kirche, czyli Kościół, ale wszędzie użył słowa Gemeinde, co znaczy właśnie zgromadzenie, wspólnota. Zatem Biblia, krótko już kończąc właśnie to celem przypomnienia, nie mówi absolutnie o żadnym kościele. Nie mówi o prawdziwym kościele. Nie ma takiego czegoś jak prawdziwy kościół. Nie mówi o erze Kościoła i z tym się zapewne spotykacie w literaturze, która porusza zagadnienia eschatologiczne. Jakoby właśnie była era Kościoła i w końcu potem przyjdzie czas właśnie przyjścia Mesjasza i ewentualnie coś tam się wydarzy, jeśli chodzi o Izrael. Są to po prostu pojęcia, są to koncepcje, są to doktryny absolutnie błędne, fałszywe. Ja często podkreślam, że zresztą zgodnie z tym, co nasz Pan powiedział w przypowieści o pszenicy i konkolu, że szatan zadbał o to, aby zasiać mnóstwo konkolu w to, co jest Bożym dziełem. I rozpoczyna się od takich pewnych pojęć, które wydają się niby niewinne, niegroźne, ale one za sobą niosą następstwa, poważne konsekwencje. W walce właśnie o prawdziwość Kościoła najpierw Kościół rzymskokatolicki gnębił i prześladował i nie można, chociaż chcemy się wzajemnie budować o faktach pewnych historycznych, nie wspominać, wręcz należy. Przez całe wieki właśnie prześladował innych innowierców różnego typu, a najmocniej właśnie naród żydowski. Kościoły protestanckie wzajemnie też toczyły spory i walki o prawdziwy Kościół. Kto jest prawdziwym Kościołem? Jeszcze dziś w literaturze eklezjalnej, a więc wewnątrz, że tak powiem, kościelnej, spotykamy się właśnie z takimi dowodami, że to my jesteśmy prawdziwym Kościołem. tym ostatkiem, kościołem ostatków, czy resztką i tak dalej, czy organizacją, oczywiście to tego już nie trzeba chyba tutaj rozwijać, jest to niesamowicie rażące. A zatem z pewnymi pojęciami trzeba się rozstać, chociażby ze względu na konsekwencje, na bardzo gorzkie owoce, jakie kojarzą się z tymi pojęciami, z pojęciem Stary Testament jako właśnie czymś, co zostało już właściwie unieważnione, z pojęciem właśnie Kościół, czy chociażby z innymi określeniami. No ale zada ktoś pytanie, no w porządku, no ale przecież no ja cię rozumiem, ale przecież to tak nie powstało od tak bez żadnego uzasadnienia. Przecież no, to, że taka koncepcja pojawiła się, no to tylko dlatego koncepcja odrzucenia narodu izraelskiego, ponieważ oni rzeczywiście odrzucili Jezusa, Mesjasza, i dlatego też Bóg ich odrzucił. Ja tak może na wstępie powiem, że jest to zwykle usprawiedliwienie dla odrzucenia narodu żydowskiego. Jest to zwykle usprawiedliwienie dla długowiekowego prześladowania narodu żydowskiego. Bóg nie odrzucił bynajmniej Izraela. A w tym stwierdzeniu, że Żydzi odrzucili Jezusa, to też jest dużo nieprawdy. Bo trzeba sobie powiedzieć wyraźnie, kiedyś na ten temat już tutaj mówiłem, ale warto sobie przypomnieć może chociażby kilka wersetów. A gdyby ktoś był zainteresowany, ja ich nie będę czytał, ponieważ to są dziesiątki tekstów, ja wam powiem, wam może graficznie pokażę. Tu mam z Ewangelii Mateusza, tu mam z Ewangelii Marka, tu jeszcze dalej Mateusza, Ewangelia Marka, Łukasza, Jana. To są wszystko wersety, kto byłby zainteresowany, może sobie odpisać, które dowodzą, że tłumy, rzesze, niezliczone tłumy, ciągle w tych wersetach jest mowa o tym, że niezliczone tłumy podążały za Jezusem. Co więcej, ktoś, kto chce zbagatelizować ten fakt, te informacje, musi przyjąć do wiadomości, że te tłumy po prostu, jak my czytamy właśnie tam w wielu miejscach, kosztem własnego wypoczynku słuchały Jezusa. Może dwa wersety przeczytam, żeby to potwierdzić. Ewangelia Marka, 6 rozdział, 35 werset mówi: a gdy już była późna godzina, przystąpili do Niego uczniowie Jego i rzekli: miejsce jest puste i godzina jest późna. I teraz werset 44, nie będę czytał całego tego fragmentu. A było tych, którzy jedli chleby 5000. Odpraw ich, powiadają uczniowie do Niego. Następny fragment, 8 rozdział, 1 i 2, pierwsze dwa wersety. W one dni, gdy znowu było wielkie mnóstwo ludu, a nie mieli co jeść, przywołał uczniów i rzekł do nich: żal mi tego ludu, bo już 3 dni są ze mną, a nie mają co jeść. My tak nie jesteśmy gorliwi jak tamte ludy. To nieraz trzeba powiedzieć, że katolicy są bardziej gorliwsi. Teraz, kiedy spotkaliśmy się na nabożeństwie dziękczynnym, między innymi tak w luźnej rozmowie zwróciłem uwagę, że teraz akurat jest okres różańcowych spotkań nabożeństw i widzę, jak codziennie maszerują do kościoła. Rzecz jasna, że nie wszyscy mieszkańcy miasta, ale wielu codziennie bierze udział w nabożeństwach różańcowych, w maju, w tak zwanych majowych nabożeństwach. I to jest, wiecie, jaka gorliwość, ale fakt pozostaje faktem. Tamte tłumy 3 dni, bo już 3 dni są ze mną, a nie mają co jeść, czytamy. 9 werset. Było ich zaś około 4000 i rozpuścił lud. O tym, że nakarmił 5000, 4000, że nieraz jest mowa o niezliczonej liczbie, nie podana jest dokładnie, czytamy bardzo często. Kosztem wypoczynku. Byli głodni. Nie było przekąski. Oni słuchali z uwagą, byli ogromnie zainteresowani. Bo faktycznie, jak my czytamy Ewangelię, każdą z tych Ewangelii, ale no, najmocniej jest to w tych Ewangeliach może synoptycznych zaakcentowane. Chociaż również Ewangelii Jana na ten temat możemy przeczytać. Czytamy w ostatnim wersecie 21 rozdziału Ewangelii Mateusza: i usiłowali go pojmać arcykapłani i faryzeusze, czyli przywódcy żydowscy, ale bali się ludu. Dlaczego? Gdyż miał go za proroka. My wiemy, że cały spisek był przeprowadzony w taki właśnie sposób, a potajemnie. bo wielu było rzeczywiście zwolennikami, sympatykami, było bardzo po prostu zaopatrzeni w Jeszuę Mesjasza. Uważali go za syna Dawidowego, za Mesjasza. Co ciekawe, właśnie w tej Ewangelii Jana, która może mniej, chociaż też kilkanaście wersetów znajdziemy, później już, kiedy zapada decyzja, Kajfasz powiada może tak. Jeśli go tak zostawimy, wszyscy uwierzą w niego. A więc widzieli, jak wielu ma zwolenników, jak wielu ma wyznawców, jak wielu się opowiadało po jego stronie. A 12 rozdział mówi, wtedy mówili faryzeusze między sobą, widzicie, że nic nie wskuracie? Oto cały świat poszedł za nim. Zatem nie jest tak, że Żydzi generalnie odrzucili Jezusa. To jest nieprawdą. My czytamy później też i w Dziejach Apostolskich, a i w Ewangeliach, tam zostało to mocno uwypuklone, że właśnie przywódcy żydowscy odrzucili Jezusa głównie. No i wszyscy inni, którzy byli pod ich wpływem. Ale później w Dziejach Apostolskich czytamy, że najpierw nawróciło się 3000, potem 5000, potem liczba kapłanów spora zaczęła przyjmować wiarę. 6 rozdział, 7 werset. Aż potem w końcu, bo skrótowo mówię, aby sobie czasu też nie zabierać, potem w 21 rozdziale i w 20 wierszu czytamy, jak do Pawła, do Saula mówią, widzisz bracie, ile to tysięcy Żydów, którzy uwierzyli, a wszyscy gorliwie trzymają się zakonu. W oryginalnym tekście, nie mamy oryginału co prawda, ale w manuskryptach, jakie posiadamy, występuje słowo miriades. A więc tysiące tysięcy. Faktycznie nasz przekład nie oddaje tego, co zawierają owe manuskrypty. I znawcy tych określeń wiedzą doskonale, że mowa jest o dziesiątkach tysięcy. Przynajmniej, a to już jest najniższa liczba, 20 tysięcy, ale to po prostu tysiące tysięcy, to zwykle to jest liczba 30, 40, 50, a nawet i więcej tysięcy. Kto ma komentarz Dawida Sterna do Nowego Testamentu, Nowy Testament z komentarzem, może tak by trzeba było powiedzieć, bo taka jest nazwa, może tam przeczytać, on dokonuje dokładnych tam obliczeń, dokładnych w przybliżeniu, raczej tak by należało powiedzieć, przepraszam, w oparciu o pewne też fakty, dane historyczne i zawarte tam z różnych encyklopedii i tak dalej, że w ówczesnych czasach, w pierwszym stuleciu, pod koniec pierwszego stulecia Żydów mesjanicznych, czyli tych, którzy opowiadało się za Jeszuą jako Mesjaszem, było co najmniej 500 000, a wcale liczba nie jest zawyżona, jeżeli będziemy mówić o milionie. W ówczesnym czasie było w całym rozproszeniu, w całej diasporze około 17 milionów Żydów. I według tych spisów, o których my dzisiaj mówimy, na podstawie tych danych, co niektórzy badacze dokonali tych obliczeń, także powiada Dawid Stern, że milion swobodnie można mówić, a jeśli komuś ta liczba nie odpowiada, to przynajmniej 500 000. 400 tysięcy, ponad 400 tysięcy to już jest te minimum Żydów mesjanicznych, a więc tych, którzy przyjęli Jezusa. A zatem trzeba powiedzieć, że prawda jest zupełnie inna niż się głosi. Mianowicie, jakoby Żydzi generalnie odrzucili. Prawda jest taka, że Żydzi stanowili pierwotną wspólnotę mesjaniczną. Jeżeli ktoś przylnął do tego słowa Kościół, no to użyjmy tego słowa, to był Kościół składający się z Żydów. Ale ja od tego słowa się odcinam zdecydowanie i nie chcę, aby to słowo pojawiało się w moim języku, chyba że tylko umownie, czy tak zwany, kiedy będę mówił dla zrozumienia pewnych kwestii. A zatem Żydzi stanowili pierwotną wspólnotę mesjaniczną. Oni też zanieśli światu dobrą nowinę o zbawieniu w Mesjaszu. Oni też przewrócili świat do góry nogami, ten bałwochwalczy świat pierwszego stulecia, a nie poganie. Ten pogański bałwochwalczy świat do góry nogami przewrócili właśnie wskazując na to, że Bóg brzydzi się wszelkiego rodzaju przejawami, pogaństwem i bałwochwalstwem. Oni też głosili i już nawet ci niemesjaniczni przez całe 20 stuleci prawdę o jedynym Bogu. W przeciwieństwie do dogmatu o Trójcy. Zatem naród żydowski został powołany przez Boga, aby przez nich Bóg przekazał objawienie. Oni zostali nazwani świadkami Boga Najwyższego. Jeszua nazwał świadkami z kolei uczniów swoich apostołów i też im polecił iść aż po krańce ziemi. A zatem to byli Żydzi. Właśnie z tym narodem Bóg zawarł przymierze, jedno, drugie, trzecie i tak dalej, i w końcu nowe przymierze z przedstawicielami tego narodu. Tam nie było ani jednego nieżyda, ani jednego poganina. Tam nie było ani jednego chrześcijanina. O właśnie, to jest też ciekawe słowo. A zatem naród żydowski nie został odrzucony przez Boga. Co więcej, z Biblii dowiadujemy się, że naród żydowski jest ludem Bożym, nieodrzuconym, że tak naprawdę na kartach Pisma Świętego ludem Bożym nazwany został naród żydowski. Proszę o cierpliwość, aby nikt nie miał do mnie żalu, pretensji, że tak to mocno eksponuję. Oto już kiedy czytamy drugą Księgę Mojżeszową, trzeci rozdział, kiedy Bóg powołuje Mojżesza, powiada do niego siódmy werset tak. Napatrzyłem się na niedolę ludu mojego. Podkreślić by wypadało lud mój. W Egipcie i słyszałem krzyk ich z powodu naganiaczy jego. Znam cierpienia jego. I dziesiąty werset. Tylko kilka, bo to jest z dziesiątki tekstów, by można było czytać. Przeto teraz idź, dziesiąty werset, posyłam cię do Faraona i tam powiedz, wyprowadź lud mój, synów izraelskich z Egiptu. Lud mój, synów izraelskich. No i rzeczywiście tak też Mojżesz uczynił. Czwarty rozdział, 22 werset. Ma to swoją głęboką wymowę. Moim synem pierworodnym jest Izrael. My w zeszłym tygodniu słyszeliśmy coś zupełnie innego. Ale ja tego nie mówię, bo ja mówię w kolejności, tak jak powiedziałem, że będę pewien cykl przedstawiał zagadnień. Więc nie mówię to w związku z tym, że w minionym tygodniu ktoś inaczej o pewnych sprawach mówił. Ja mam wielki szacunek dla tego brata. Rozmawialiśmy w tygodniu przez chyba ponad godzinę czasu telefonicznie. Zdążyłem mu pewne sprawy zakomunikować. Miłuję tego brata, jest obdarowany i ja powiedziałem, bracie, ty rób swoje, tylko po prostu musisz zrozumieć jedno, że nie można przeciwstawiać Jeszui, Mesjasza żydowskiego, żydowskiemu narodowi. To jest absolutnie nie do przyjęcia. A zatem moim synem pierworodnym jest Izrael, nadal. Ja to zresztą powiedziałem tam z krzesła, nadal jest. A potem w modlitwie wyraziłem swoją, przynajmniej taką delikatną dezaprobatę. Nikt inny się nie odważył jakoś. Nie mówię, że pokazanie ma być zaraz następne, ale dobrze i koniecznie, i to należy zrobić, aby pewne rzeczy zdementować, sprostować. I dzisiaj przy okazji, nie dlatego, że celowo, ale przy okazji, dlatego przy tym temacie pewne teksty się pojawiają, więc pozwolę sobie zwrócić uwagę. Jeszua jest pierworodnym, ale nie w miejsce syna mojego pierworodnego Izraela. Czy wy to rozumiecie? Apostoł Paweł w liście do Rzymian 8:29, 8 rozdział 29 werset, mówi, jest pierworodnym wśród braci. Ma status, ważność w hierarchii, jest tym pierwszym. Teraz abstrahuję od tego, że miał rodzeństwo, mówię o po prostu godności mesjańskiej. Jest tym najważniejszym w tym narodzie, wśród braci. Ale naród żydowski, izraelski jest pierworodnym wśród narodów. Czy na to nie należy powiedzieć amen? Nie należy natomiast powiedzieć amen, kiedy ktoś mi mówi, że naród izraelski już nie jest synem pierworodnym, bo jest nim Jeszua. To jest po prostu absolutnie nie do przyjęcia. To wydaje się takie niby niewinne, bo my wywyższamy Mesjasza. Ale nie można tego czynić kosztem narodu, z którym on się identyfikował, z którym był w pełni związany, utożsamiał się. A zatem czytamy wyraźnie o tym szczególnym wybraniu i Może z piątego jeszcze, z piątej Księgi Mojżeszowej, siódmy rozdział, dla przypomnienia, gdzie Bóg znów wydaje świadectwo o tym narodzie. Od szóstego wersetu: gdyż Ty jesteś świętym ludem, Jahwe, Boga Twego. Ciebie wybrał Jahwe, Bóg Twój, spośród wszystkich ludów na ziemi. Ty jesteś tym pierworodnym synem wśród tych ludów, czy spośród tych ludów. A Jeszua jest pierworodnym wśród braci swoich Żydów. Nie pogan. Chyba tych, którzy zostaną włączeni właśnie do Izraela Bożego. Abyś był jego wyłączną własnością. Nie dlatego, że jesteście liczniejsi niż wszystkie inne ludy. Przylgnął Jahwe do was i was wybrał, gdyż jesteście najmniej liczni ze wszystkich ludów, lecz z miłości swej ku wam i dlatego, że dochowuje przysięgi, którą złożył waszym ojcom. Wyprowadził was Jahwe możną ręką i wybawił cię z domu niewoli, z ręki Faraona, króla egipskiego. A tak wiedz, że Jahwe, Bóg twój, jest Bogiem, Bogiem wiernym, który do tysięcznego pokolenia dochowuje przymierza i okazuje łaskę tym, którzy go miłują i strzegą jego przykazy. Jest to niesamowite, jak Bóg chce mocno podkreślić i to czyni, abyśmy nie mieli żadnych wątpliwości. Ale do nas przychodzi podobnie ten, który zasiewa konkol i być może, ja to mówię, wiecie, tak, aby po prostu to wypuklić. Czy rzeczywiście Bóg powiedział, że to jest mój lud? A może to już nie jest jego lud? To już nie jest pierworodny. To już nie jest winnica. To właśnie jest ten, który zasiewa konkol. Od wątpliwości rozpoczyna się. I może nawet nie raz. Możemy właśnie taką wątpliwość też wsiać. Także jest istotną rzeczą, aby zwrócić uwagę, że w nawiązaniu do tych słów apostoł Paweł wyraźnie postawił pytanie i zaraz na nie odpowiada. Pytam więc, czy Bóg odrzucił swój lud? Bynajmniej. Przecież i ja jestem Izraelitą z potomstwa Abrahama, z pokolenia Benjamina. Nie odrzucił Bóg swego ludu, który uprzednio sobie upatrzył. No ale potem w 15 wersecie mamy powiedziane, że jednak odrzucił. 15 werset 11 rozdziału Listu do Rzymian mówi: jeśli bowiem odrzucenie ich jest pojednaniem świata. No wiecie, no to właśnie napotykamy się na te kamienie, które po prostu powodują, że się potykamy. Nie może być mowy w jednym miejscu, że Bóg nie odrzucił, a paręnaście wersetów dalej, że jednak odrzucił. Jak ten tekst powinien brzmieć? Jeżeli bowiem przez nich Jeszua został odrzucony, jeżeli to odrzucenie przez nich Jeszuę jest pojednaniem świata, to czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstaniem do życia z martwych? Tak też tłumaczy Dawid Stern ten tekst. I tam uzasadnia dlaczego. Kto ma ten komentarz, zachęcam, aby szerzej móc się zapoznać właśnie z tą argumentacją. Ale najprostsze wyjaśnienie jest to, że nie może sobie autor przeczyć, mówić raz tak, a drugi raz tak. Poza tym Paweł nie może przeczyć temu, co Bóg powiedział. A zatem co by Paweł nie powiedział, a jeżeli mówi inaczej, to albo tego Paweł nie powiedział i pojawiło się to w tłumaczeniach jego listów, bo tak często właśnie spotykamy się z czymś takim, że w jego listach, nie tylko w jego listach, pojawiają się pewne pojęcia, pewne zwroty, które nie mają racji bycia, tak jak cały kanon pism mesjańskich przepełniony jest słowem Kościół, setki razy chyba. A przecież nie powinien nigdy się tam znaleźć. Jest nieuprawnione to słowo, bezpodstawnie przeoddane, ponieważ nie jest tłumaczeniem eklesji ani edach, ani synagogi, ani po prostu kahalu żydowskiego. Także po prostu z tymi sprawami trzeba albo się otworzyć przynajmniej na początku, a później przyjąć do wiadomości, że tak się rzeczy mają, a nie inaczej. A zatem apostoł Paweł wyraźnie mówi, nie odrzucił. I kończąc niejako ten rozdział, powiada, co do Ewangelii są oni wprawdzie nieprzyjaciółmi Bożymi, ale dla waszego dobra, lecz co do wybrania są umiłowanymi ze względu na praojców, Nieodwołalne są bowiem dary i powołania Boże. A więc Bóg jest wierny i nie może być tak, że sobie zadam pytanie, czy rzeczywiście Bóg, to jest właśnie myślenie kogoś, kto te słowa po raz pierwszy wypowiedział w Edenie. Także pojawiają się takie pojęcia, które powodują pewne zamieszanie, jak też, jak wcześniej wspomniałem, słowo chrześcijanin. Już kiedyś Rafał też zwrócił uwagę, ja też na to nieraz zwracałem uwagę, ale tak mocno tego nie akcentowałem. Nadszedł czas, aby sobie powiedzieć, że to słowo chrześcijanin, chrześcijanie nie ma również biblijnego uzasadnienia. No bo ktoś powie, no dobrze, tak pięknie mówisz na temat Izraela, Biblia mówi o Izraelu, rzeczywiście Bóg nie odrzucił Izraela, no ale czy Biblia nie wspomina jednak o chrześcijanach, to właśnie jako tym nowym ludzie nie wspomina o chrześcijanach. Biblia hebrajska nie wspomina ani jednym słowem o chrześcijanach, a pisma mesjańskie, czyli tak zwany Nowy Testament, używają, nasze przekłady używają takiego pojęcia, ale również bezpodstawnie, bezprawnie. Ponieważ, powiedzcie mi, skoro powiedzieliśmy sobie już, że pierwotna wspólnota mesjańska stanowiła wiernych z narodu żydowskiego, to naród żydowski stanowił pierwotną wspólnotę mesjańską, to czy oni nazwali siebie chrześcijanami? No nie. Ktoś ich nazwał w taki sposób, ale nie dosłownie chrześcijanami. Chrystianami. Od Chrystus. Chrystus. Z greckiego Chrystus, Chrystianoi. A więc chrystianie. Zresztą w szeroko rozumianej religioznawstwie takie słowo występuje. Chrystianizm. Buddyzm, judaizm, chrystianizm, konfucjanizm i tak dalej, i tak dalej. Shintoizm. Chrystianizm. Przyjęło się też i słowo chrześcijanie, ale dopiero później. To kwestia czasu. Drugi wiek, na przełomie drugiego, trzeciego, już w pełni zostało ono zaakceptowane i po prostu tak sobie utorowało drogę i wydawało się, że w tym nie ma też nic zdrożnego, ale tak nie do końca. Bo cóż, przede wszystkim my czytamy, że nazwano ich tak w Antiochii Syryjskiej, o czym mówi 11 rozdział i tam 26 werset w Dziejach Apostolskich. W Antiochii też nazwano po raz pierwszy uczniów chrześcijanami. Ale uczniowie pańscy nazywali się między sobą braćmi i uczniami. Pojęcie uczeń, uczniowie występuje około 300 razy w pismach mesjańskich. Natomiast słowo chrześcijanie czy chrześcijanin pojawia się tylko 3 razy. Ktoś może powie, bracie, chyba się po prostu pomyliłeś. 4 razy. Bo występuje w Dziejach Apostolskich 11:26, potem w 26 rozdziale, 28 wersecie, w pierwszym liście Piotra 4:8. No i ktoś powie, no ale występuje również w liście do Koryntian, w 11 rozdziale, gdzie jest mowa właśnie o wieczerzy pańskiej, o tych podziałach i tam Paweł pisze, znów używa słowa prawdziwy, zresztą muszą nawet być rozdwojenia między wami, aby wyszło na jaw, którzy wśród was są prawdziwymi chrześcijanami. Nie ma prawdziwych chrześcijan. Tego nawet pojęcia nie ma w manuskryptach. Tych, którymi dysponujemy. Ja wziąłem celowo Biblię Tysiąclecia. Mamy tutaj trochę tych materiałów pod spodem. Celowo Biblię Tysiąclecia, aż się prosi, aby dokonać przekładu pism mesjańskich w oparciu, nawet jeżeli nie jesteśmy znawcami hebrajskiego i greckiego, a znamy tylko pojęcia pewne, elementy tych języków, to w oparciu o przekłady, jakie są, aż się prosi, aby dokonać właśnie takiego przekładu na nowo pism hebrajskich. Pism mesjańskich, przepraszam. Hebrajskich nie trzeba. I po prostu nanieść wszystkie te poprawne pojęcia w miejsce, gdzie są fałszywe, błędne, które powodują właśnie tyle zamieszania. Otóż czytałem 19 werset z 11 rozdziału. Ja lubię nowy przekład i z niego korzystam, ale powiem wam, że tu jest mnóstwo błędów. Chociaż podkreślam, że Biblia Tysiąclecia to jest Biblia Tysiąca Błędów również. Ale wiele tekstów tu jest bardzo dobrze oddanych, podczas gdy tu jest błędnie. Tu jest wiele poprawnie, a tu jest mnóstwo błędnych. Mnóstwo przykładów mógłbym podać. A zatem 19 werset przeczytam z Biblii Tysiąclecia. Wiem, że niektórzy z was się posługują tym przekładem, mogą śledzić, co tu jest napisane. Otóż czytamy tutaj następujące wersety. Zresztą nawet muszą być wśród was rozdarcia, żeby się okazało, którzy są wypróbowani, a nie żeby się okazało, którzy wśród was są prawdziwymi chrześcijanami. Tak jak nie ma prawdziwego kościoła i im szybciej, tym lepiej, jak się tego słowa pozbędziemy z naszego języka, słownictwa, tak też nie ma takiego pojęcia jak prawdziwi chrześcijanie. My możemy być prawdziwymi uczniami Jeszui, Mesjasza. Potem poznają, że się są prawdziwymi uczniami moimi. Jeśli miłość wzajemną mieć będziecie do siebie. Może jeszcze zostawię tą Biblię tutaj Tysiąclecia, bo być może trzeba będzie skorzystać, bo w wielu innych miejscach akurat ten przekład, chociaż tak zły, zawiera tak poprawne pewne określenia w przeciwieństwie do nowego przekładu, czyli tak zwanej Biblii polskiej, warszawskiej, którą my w większości się posługujemy. A zatem tak ich przezwano i to w formie właśnie w znaczeniu pejoratywnym, czyli ironicznie. Zaczęto ich po prostu w ten sposób nazywać. Było to raczej przezwisko, przydomek, czy najdelikatniej mówiąc przydomek. I ono po prostu zaczęło się przyjmować, chrystianie. Ale nawet to słowo nie jest do końca właściwe, bo oni się by tak nie nazywali. Chociaż się pojawiło 3 razy właśnie w tych miejscach, o których wspomniałem, ale nazywali ich przeciwnicy z kolei żydowscy, czyli przywódcy żydowscy, zupełnie inaczej. Kto pamięta, jak zostali nazwani? 24 rozdział Dziejów Apostolskich, 5 werset. Powiada, mąż ten stwierdziliśmy, to bowiem jest rozsadnikiem zarazy i zarzewiem niepokoju wśród wszystkich Żydów na całym świecie i przywódcą sekty Nazarejczyków. Tak powiedzieli przywódcy, tak określali. W obrębie judaizmu występowała wspólnota mesjaniczna i nazywano ją sektą Nazarejczyków, a poprawniej Nazareńczyków, nie Nazarejczyków. Jezus Naceret, hebrajskie, czyli Nazaret, pochodził z Nazaretu i w związku właśnie z tym faktem, że stamtąd pochodził, nazywano ich sektą Nazareńczyków, a nie Nazarejczyków. A zatem przywódcy żydowscy nazywali ich tak, oni siebie nazywali uczniami lub braćmi, natomiast zupełnie inni, nie Żydzi, nazywali ich chrystianoi. Chrystianie. Słyszeli, że mówią, być może ci, którzy przyjmowali, bo w końcu Paweł dociera do obszarów właśnie już poza obrębem żydowskim, a więc i do pogan, i zaczynają niektórzy przyjmować dobrą nowinę o zbawieniu w Mesjaszu i przyjmować go też zaczynają. I powstaje taki, no po prostu na potrzeby oczywiste pojęcie w tym języku. Chrystos. Mówi się o Chrystosie. I po prostu pojawia się spolszczony Chrystus. I pojawia się określenie właśnie, w związku z tym mówią o Chrystosie. Pojawia się w kilku pismach również oficjalnych rzymskich historyków, Swetoniusza, Tacyusza, Tacyta, przepraszam, Pliniusza, Swetoniusza, no przynajmniej tych 3 najbardziej znanych tutaj wymieniłem. Też określenie Chrystos, Chrystos, te pojęcia występowały i po prostu od tego określenia, od tego przydomka zaczęto właśnie używać tego określenia w odniesieniu do uczniów, do właśnie wyznawców Mesjasza. Ale powiedzmy sobie to uczciwie, jeśli wydaje się, że to jest takie po prostu nieistotne, czy Mesjasz był chrześcijaninem? No nie. Dobrze, że tutaj brat mnie wyręczył po części. Bogdan i na wstępie powiedział, że słowo Chrystus jest nieodpowiednie, nie do końca właściwe. No kim jest Mesjasz? To pytanie, ja też będę chciał taki temat oddzielnie może przedstawić. Ale kim jest właśnie Mesjasz? Jeżeli my zapytamy w Polsce, kim jest Mesjasz, albo zapytamy, kim jest Jeszua? Kim jest, no użyjmy tego słowa też nie do końca poprawnego, Jezus, czyli tego imienia spolszczonego, które też nie jest do końca właściwe, no ale używamy go. Jeszua, Jezus. Kim jest Jezus?
Syn Boga.
No większość, kiedy Jezus zadał to pytanie, no to apostoł Piotr odpowiedział jako pierwszy: Ty jest Chrystus. W Ewangelii Mateusza tylko w tej jednej mamy Syn Boga Żywego, ale w pozostałych Marka i Łukasza: Ty jesteś Chrystus. I zakazał im, aby nie mówili tego. Ale Piotr, przepraszam, nie powiedział: Ty jest Chrystus, tylko: Ty jest Mesjasz. Wszyscy wołali, nawet prości ludzie: Synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną. A zatem, kiedy zapytamy Polaka, kim jest Jezus, no, Jezus jest Chrystusem. No, a kim jest ten Chrystus? No, On jest Królem. No, jakim to Królem? No, dobrze, Królem Polskim. Chcemy Go wołać Królem Polski. Ale Mesjasz nie jest Królem Polski. Ani Niemiec, ani Argentyny i tak dalej. Jest Królem Żydowskim. Samo pojęcie Mesjasz, Chrystus, nie tyle mówi to, chociaż można się w tym słowie greckim Chrystus dopatrzeć właśnie namaszczenia, pomazania, ale to słowo niewiele po prostu mówiło ludziom jak słowo Mesjasz. Oczywiście od razu powstawało pytanie, co to znaczy Mesjasz? Jeżeli my używamy słowa Mesjasz, no to po prostu ludzie zaczynają albo się obawiać, albo zaczynają się dopytywać, dociekać. Mesjasz. Mesjasz żydowski. A Mesjasz, to nie jest katolik. Jezus nie był katolikiem. Maria nie była katoliczką. No to jest niemożliwe. Jak to? No, dla nas są to śmieszne rzeczy. Jak tak rozmawialiśmy ostatnio z Jankiem, on mówi, no ale to wszyscy wszystko wiedzą. Większość nic nie wie. Większość naprawdę prawie, że nic jeszcze nie wie. To są dla większości w naszym kraju, to są po prostu nowe wiadomości. Oni sobie tak wyobrażali jeszcze do niedawna, że Maria to była katoliczka. No niektórzy myślą, że no, ten prawdziwy kościół to jest kościół luterański, albo kościół katolicki, albo prawosławny, albo mariawitów, albo kościół taki czy inny, baptystów. Prawdziwi chrześcijanie to ci, to tamci. Jezus nie był chrześcijaninem. Apostołowie nie byli chrześcijanami. Nikt z nich nie nazwał Jezusa Chrystusem. Nie mówili o żadnym chrześcijaństwie. Mówili o mesjanizmie. Oczekiwali Mesjasza, żydowskiego króla, który będzie potomkiem i który jest potomkiem Dawida i właśnie zasiądzie na tronie Dawida. A zatem takiego Mesjasza oczekiwano i o takim Mesjaszu mówi cała Biblia, zarówno pisma hebrajskie, jak i pisma mesjańskie. To są sprawy, no, które warto tutaj nakreślać, przedstawiać wyraźnie, bo po prostu inaczej odcinamy się od tego kontekstu właściwego, żydowskiego, czyli od tych korzeni. I to jest właśnie to właściwe określenie, które znów wiąże się z narodem żydowskim. A nie jak to, jak to po prostu być może w dobrej wierze ktoś chce skupić właśnie naszą uwagę na Mesjaszu, że Jezus jest owym korzeniem. I otóż trzeba po prostu powiedzieć, że Jezus Chrystus jest Żydem z krwi i kości, potomkiem z pokolenia Judy, potomkiem Dawida. Moglibyśmy całą tą genealogię tutaj wymieniać, będziemy to rozważać za niedługo. A zatem jest synem Izraela, jest Żydem, jest Mesjaszem żydowskim, i on z tym narodem żydowskim się identyfikuje. Jeżeli on powiedział, że jest krzewem winnym, to nie zaprzeczył, że Izrael jest winnicą, że przestał być winnicą. On jest tylko krzewem w tej winnicy. Myślę, że te sprawy powinny być w taki sposób przedstawiane, a nie przeciwstawianie Jeszuły narodowi żydowskiemu powinno mieć miejsce. Absolutnie jest to nie do przyjęcia, żeby przedstawiać żydowskiego Mesjasza narodowi, z którym on się utożsamił i za który on poniósł śmierć. A tym samym i za wszystkich, którzy zechcą tego żydowskiego Mesjasza przyjąć. Kogo przyjmujesz? Wiecie, są kampanie misyjne i to w różnych tych kościołach, tu używam konsekwentnie tego słowa, bo to są kościoły w ich rozumieniu, przyjęli tą nazwę i w swojej nazwie nawet mają. Kościół taki, siaki, owaki. Wybaczcie, że tak to ujmuję, ale bo po prostu czasami trzeba w dość dosadny sposób pewne rzeczy powiedzieć. Mamy dzisiaj na świecie około 40 tysięcy organizacji, użyję tego słowa, chrześcijańskich, i użyję też tego słowa celowo. No i co? I ciągle w tych wspólnotach, społecznościach są prowadzone dywagacje i walki, spory, który jest lepszy, który jest właściwszy i który jest prawdziwy. To jest po prostu żenada, to jest kpina, to nie ma nic wspólnego z Bożym dziełem. Jest tylko jeden lud Boży. Według Bożego planu odwiecznego, a Bóg jest wierny, powołał praojców, powołał naród, określił wyraźnie jego status. W tym narodzie pojawi się Mesjasz, on się pojawił, zajmuje naczelne miejsce i on kontynuuje swoje, i on, Bóg kontynuuje to dzieło. Ale no ktoś powie, no chwileczkę bracia, ale to co, to Bóg jest tylko Bogiem Żydów? No to pytanie właśnie zadał apostoł Paweł w liście do Rzymian. 3:29 mówi, czy Bóg jest Bogiem tylko Żydów? Czy nie pogan także? Tak jest i pogan. Albowiem jeden jest Bóg, powiada, i pogan. W każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. Ale co to znaczy? Bać się Boga, a więc to mówi o tym, że dany człowiek przyjął Boga Izraela. Znaczy z bojaźnią przyjął objawienie Boże dane przez naród żydowski. Oto naród żydowski przekazał nam właśnie tę prawdę o Bogu Żydów. Apostołowie żydowscy, Żydzi, pierwotna wspólnota żydowska, mesjaniczna, oto oni nam przekazali to wszystko, całe to bogactwo. I to od nich my posiadamy. Bóg nie ma względu na osobę. W każdym narodzie mu jest miły, ale to nie znaczy, że jeżeli w Chrystusie nie ma Żyda i Greka, że naród izraelski został pozbawiony swojego pierwszego miejsca, znaczenia, statusu, narodu wybranego, że przestali być umiłowanymi ze względu na praojców. Tu nie ma żadnego powodu do obrazy i zgorszenia, że my jesteśmy kimś gorszym. Nie jesteśmy w żadnym stopniu gorsi od żadnego z Żydów. Ale fakty są takie, a nie inne i trzeba je przyjąć do wiadomości. Bóg nie ma żadnego innego ludu. Nie ma dziesiątków tysięcy wspólnot kościołów prawdziwych, takich i mniej prawdziwych. Tylko jeden Izrael jest Boży, który skupia w sobie Żydów i nie Żydów. Wszystkich, którzy się boją Boga, czyli bojaźnią Bożą się kierują w swoim życiu, sprawiedliwością Bożą, postępują zgodnie z Bożą wolą, tak jak Bóg to przyobiecał. A zatem trzeba powiedzieć, że każdy, kto się nawraca, czy jest Grekiem, czy Polakiem, czy Niemcem, musi przyjąć to do wiadomości, odrzucając naród żydowski, odrzuca tym samym po części, nieświadomie może, Boży plan, Boże słowo, Boże wyrocznie. Raczej powinien powiedzieć, jak powiedziała Rut. Lud twój, lud mój. Bóg twój, Bóg mój. To jest twój Bóg, ale od tej chwili jest i mój. Czy Bóg jest tylko Bogiem Żydów? Nie. Również moim. Bo ja takiego Boga przyjmuję. Boga Izraela, Abrahama, Izaaka, Jakuba, Izraela, Mesjasza żydowskiego. To jest jego Bóg i jego Ojciec. Mój Bóg i mój Ojciec. I z takim właśnie Bogiem my się identyfikujemy. Chcemy się identyfikować, ale również z jego dziełem, jego planami, jego ludem wybranym. Pomimo, że niektóre gałęzie zostały, tam jest napisane niektóre, a nie wszystkie. Niektóre zostały odcięte. Z osobna. Każdy Żyd jest taką latorośną, gałęzią. Latorość, pęd, różdżka. To są wszystko słowa zamienne. Mówią właśnie o tym, o czym apostoł Paweł pisze w 11 rozdziale, kiedy właśnie my tam czytamy. Jeśli zaś niektóre z gałęzi, niektóre zostały odłamane, a ty będąc gałązką z dzikiego drzewa oliwnego. A zatem jest dzikie drzewo oliwne i jest szlachetne drzewo oliwne. I tym szlachetnym drzewem oliwnym, skoro dzikim drzewem oliwnym jest pogaństwo bałwochwalcze, cały ten system stojący w opozycji do Boga, to tym właściwym, szlachetnym drzewem oliwnym musi być judaizm. A właściwie to dzieło zostało zapoczątkowane od kogo? Od kogoś, kto otrzymał imię Abraham. Będziesz mi ojcem wielu narodów. Od niego 4 rozdział właśnie tam apostoł Paweł pisze. Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył, aby się stać ojcem wielu narodów, zgodnie z tym, co powiedziano. Takie będzie potomstwo twoje. Ale kiedy nawet mówimy o tych sprawach związanych właśnie z owym drzewem, szlachetnym drzewem oliwnym, to ktoś to drzewo musiał zasadzić. Skoro ono ma korzeń, skoro ma swój początek, no tym, który, z którego wszystko pochodzi, jest Bóg Najwyższy. Kto powołał Abrahama? No Bóg Najwyższy powołał Abrahama. A zatem my właściwie po prostu mówimy o tym, że źródłem wszystkiego jest sam Bóg. Sprzeczki na temat po prostu, że korzeniem teraz jest zupełnie ktoś inny, skoro ten sam rozdział mówi wyraźnie, 24 werset, wszczepieni w swoje drzewo oliwne. Jeśli nie będą trwali w niewierze te niektóre z tych gałęzi, w tamtym czasie, kiedy to było pisane, bo innym razem mówiłem, dlaczego później coraz więcej Żydów stanęło po drugiej stronie. Pamiętacie, bo ten temat był poruszony i w łączniku zborowym, dwa numery do tyłu. Tam przedstawiałem, że to nie ich jest wina, ale raczej nasza jest wina, bośmy ich gnębili, prześladowali od II wieku aż po XX wiek. A zatem nasza modlitwa powinna płynąć w tym kierunku, aby Bóg zbawił cały Izrael. To tu jest powiedziane, o ileż pewnie zostaną wszczepieni w swoje drzewo oliwne. To jest ich drzewo oliwne. Ale to po prostu nie znaczy, że oni nie mają tutaj statusu tego narodu wybranego. Tego, jak ich Bóg nazwał, że to oni są właśnie owym drzewem. Czasami przeciwstawia się niecelowo. Ja nie podejrzewam tutaj nikogo z braci, ani tu, ani kogokolwiek o jakieś celowe działania, ale na przykład jak czytamy Jeremiasza, 11 rozdział, zielonym drzewem oliwnym, zdobnym w piękne owoce, nazwał ciebie Jahwe. Mowa o Izraelu, bo ten tekst był czytany tydzień temu. No tak, ale oni się sprzeniewierzyli, dalej jest napisane i... No, ale co my czytamy w całej księdze Jeremiasza? Weźmy tylko dla przypomnienia 31 rozdział od 35 wiersza. Tak mówi Jahwe, który ustanowił słońce, by świeciło w dzień, który wyznaczył księżyc i gwiazdy, by świeciły w nocy, który wzburza morze tak, że szumią fale jego. Jahwe zastępu w jego imieniem, jeżeli te prawa miały, by się zachwiać przede mną. Mówi Jahwe, to i ród Izraela przestałby być ludem przede mną po wszystkie wieki, po wszystkie dni. Tak mówi Jahwe, jak nie mogą być zamierzone niebiosa w górze i zbadane fundamenty ziemi w dole, tak i ja nie odrzucę całego potomstwa Izraela, mimo wszystko, co uczynili, mówi Jahwe. I moglibyśmy tych tekstów czytać znacznie więcej. Pozwólcie, że ja z księgi z kolei znów tutaj tego przykładu tysiąclecia przeczytam jeden werset. W księdze Ozeasza ona się kończy takim pięknym stwierdzeniem o nawiązaniu właśnie do tego jakby no, po prostu skarłowaciałego, ja tak użyję takiego określenia, drzewa oliwnego w odniesieniu do Izraela. Rozwiną się jego latorośle. Siódmy werset księgi Ozeasza 14 rozdziału. Będzie wspaniały jak drzewo oliwne. Woń jego będzie jak woń Libanu. I wrócą cały ten rozdział, mówię o odnowie, o nawróceniu, po prostu o przylgnięciu do Boga, całkowitym oddaniu się Bogu. A zatem faktem jest, że ten naród się sprzeniewierzał, że odchodził, że był poddawany doraźnym sądom Bożym, ale Bóg jest wierny. Dzieło, które on rozpoczął, on doprowadzi do samego końca. On nie powiedział, że oni już nie posiadają statusu narodu wybranego. Dalej są jego narodem wybranym. I my jesteśmy właśnie wszczepieni w ten duchowym tego słowa znaczeniu Izrael Boży. Oto jesteśmy częścią właśnie tego jedynego ludu Bożego, w którym Bóg ma upodobanie, który umiłował i z którym ma wielkie plany, aby po prostu dokonywać rzeczy niesamowitych w tym świecie. Bo po powstaniu państwa Izrael i po tym, jak nawraca się coraz więcej Żydów, przyjmując Jeszuę jako Mesjasza swojego, to są sygnały, to są znaki, że oto jesteśmy coraz bliżej finału tego, kiedy Bóg wszystko zakończy, kiedy przyjdzie Mesjasz powtórnie. Zresztą Chrystus Pan powiedział, kiedy się pytają nas o te tłuszcze, czy owoce, czy te wartości oliwne płynące z tego drzewa, bo oliwka ma ogromne właściwości lecznicze, odżywcze i tak dalej, stosowana była w różnych sytuacjach. No to wiecie, kiedy mnie ktoś pyta, no ale co my dzisiaj zawdzięczamy temu narodowi, co oni nam mogą dać? No baranki i świątynie. To jest nawet niestosowne. To jest nawet niestosowne. Mnie ręce wtedy opadają, jak jest coś takiego. Oni nam już wszystko dali. W tym momencie trzeba powiedzieć, oni nam już wszystko dali. Co nam dali? No po prostu wszystko nam dali. Zbawienie pochodzi od Żydów. Jeszua jest żydowski. Abraham po kolei wszyscy, praojcowie, naród żydowski. Do nich należy synostwo. Pierworodnym synem moim jest Izrael. Jeszua wśród nich jako pierworodny. Chwała do nich należy. Przymierza. Nie rozwijam tych pojęć, kiedyś to robiłem tutaj szerzej. Nadanie prawa. Służba Boża. Obietnice. Do nich należą ojcowie. Z nich pochodzi Mesjasz. Im zostały powierzone wyrocznie Boże. Kiedy Paweł pyta, czym góruje Żyd? Wielki pod każdym względem. Ponieważ im zostały powierzone wyrocznie Słowo Boże. Tak oddaje tysiąclatka. Oni nam już wszystko zaoferowali. To by tak jak powiedzieć, dzieci odchowałem i teraz mi taki po prostu 20-kilkulatek, czy 30-latek, czy jeszcze więcej może ma lat. Ja już jestem schorowany, może tak nie do końca ta analogia jest taka może trafna, ale tak to wyraźnie bym chciał pokazać. I nagle mi dziecko mówi, a co mi to jeszcze, co wy mi jeszcze możecie dać? Ty go wychowałeś, wykształciłeś, wyposażyłeś, wszystko dałeś, wszystko zainwestowałeś. A co mi on dzisiaj może dać, mój stary tata albo mama? To jest niestosowne pytanie. To po prostu świadczy o tym, przed czym Paweł przestrzegał. Stałeś się uczestnikiem korzenia i tłuszczu oliwnego. Nie wynoś się, jak tutaj czytamy właśnie w tym rozdziale. Jeżeli się będziesz chełpił, oto jeżeli się będziesz chełpił, to pamiętaj, że nie ty dźwigasz korzeń, lecz korzeń ciebie. A zatem jest to nie... pojęte, że można takie pytanie w ogóle stawiać. To, że ktoś z mesjanicznych Żydów, akurat to było w Oświęcimiu, takie miał, a nie inne przemówienie, to ja rozumiem sytuację, bo okoliczności nie pozwalały, aby być może głosić Mesjasza. Bo ja sobie wyobrażam, skoro to było w Oświęcimiu, a więc była to jakaś kolejna rocznica tego strasznego po prostu, no, tej strasznej zagłady, Holokaustu, no to tam byli Żydzi ortodoksyjni, Żydzi niewierzący, Żydzi liberalni, byli tam nie Żydzi, byli tam chrześcijanie różnego typu i tak dalej. Więc no po prostu ktoś to przemawiał, mówił oględnie i być może nie dał tego, na co był nastawiony i czego by oczekiwał brat i być może każdy z nas, gdybyśmy się tam znaleźli. Ale po prostu jest to oczywistą rzeczą, że takiego pytania nawet jeśli czasami może słyszy się nie do końca poprawne pewne przedstawienie faktów, to nie należy w ten sposób reagować. My narodowi zawdzięczamy żydowskiemu wszystko, co jest po prostu w Bożych planach uznane, aby nam przekazać. My jesteśmy dziedzicami wiary raz świętym podanej. Jakim świętym? Świętym prorokom, patriarchom, Żydom świętym. Im raz na zawsze została podana wiara, czyli zasady wiary, fundamenty wiary. I my jesteśmy dziedzicami tego hebrajskiego dziedzictwa, tego żydowskiego dziedzictwa, tego, co zostało od Abrahama rozpoczęte, tego właśnie praojca. I my mamy za ten naród dziękować Bogu. Mamy się modlić właśnie tak, jak to no być może i czynimy, ale jeszcze intensywniej, jeszcze częściej, aby Bóg rzeczywiście no, dał tą przemianę, aby zesłał, wylał ducha łaski i błagania, sprawił im odnowę, aby odwrócił bezbożność od domu Jakuba, bo nie wszystko się nam podoba to, co jest dzisiaj w Izraelu, tam w państwie, czy w ogóle szeroko pojętej diasporze. Bóg to wszystko czyni, tylko to idzie wszystko powoli, bo czym my się mamy pochlubić, jeżeli my chcemy mówić, a co oni mamy do zaoferowania, a co my mamy do zaoferowania narodowi żydowskiemu? Jakie chrześcijaństwo im chcemy pokazać? Który kościół im chcemy polecić? Módlmy się o pokój dla Jerozolimy. Niech Bóg będzie uwielbiony. Nieco więcej następnym razem. Amen.